Cieszę, jak jestem tutaj u Was. Przez to okno, tam jest światło, nie widzę dobrze, ale fajnie. Naprawdę to jest wielki przywilej, zwłaszcza jak mijają lata i spotykam ludzi, którzy przez kilkadziesiąt lat byli wierni Bogu. Jak jesteś wierny przez kilkadziesiąt lat Bogu, to wiesz, że nie wszyscy byli wierni Bogu przez tyle. Że niektórzy nie dali rady. Gdzieś odpadli, niektórzy gdzieś zniechęcili się i wrócili. Jeśli powierzamy swoje życie Panu Jezusowi, to do końca tych dni tutaj na ziemi. Nie na 5 lat, nie na 10, ale na zawsze. Do końca. Jego plan jest tak naprawdę, żebyśmy nie zmęczyli się i nie zniechęcili się, ale żebyśmy mieli dużo życia, coraz więcej życia. Chciałem podzielić się kilkoma rzeczami, można temu nadać taki tytuł, trzy modlitwy, zaraz do nich dojdę, ale najpierw powiem coś takiego, że po pierwsze Kościół musi głosić Ewangelię, po to w ogóle jest, to są ostatnie słowa Pana Jezusa skierowane do Jego uczniów, idźcie. Czyńcie uczniami wszystkie narody. Idźcie i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Nie tylko, że to jest Boże polecenie, a jeżeli go nie spełniamy, to zaczynamy umierać. Musimy przekazywać życie. Nie jesteśmy stworzeni po to, żeby tutaj całą wieczność spędzić na tej ziemi. I im ktoś jest starszy, tym bardziej się z tego cieszy. Ale możemy zachować życie, jeżeli to życie przekazujemy. Mamy dzieci i nasze rody, nazwiska nie zginą, ale jeżeli głosimy Ewangelię, to też Kościół żyje. I za każdym razem, jeśli kogoś doprowadzę do Chrystusa, albo chociaż mu powiem Ewangelię, albo opowiem świadectwo, następuje eksplozja Bożego życia. Nie tylko ta osoba jest błogosławiona, ale ja też. Ja potrzebuję tego jak powietrza. Wierzę, że pomimo tego, że dzisiaj jeszcze ciągle jest jakiś opór w naszym narodzie, to że Pan Bóg otwiera stopniowo drzwi do głoszenia Ewangelii i że nadchodzi czas, już myślę, że w naszym zasięgu jest, aby zbierać żniwo. I chciałbym przypomnieć Wam, bo myślę, że o tym dobrze wiecie, jak bardzo ważna jest modlitwa, gdy chodzi o dotarcie Ewangelii do ludzi. Właśnie o takich trzech modlitwach chciałbym powiedzieć, ale zanim to zrobię, to chcę przypomnieć taką teologiczną prawdę o pewnym porządku, jaki Bóg stworzył ten świat. Może otworzymy pierwszą Księgę Mojżeszową, pierwszy rozdział. 26 do 28 wersetu, 1 Mojżeszowa 1, 26-28, to jest opisane stworzenie człowieka. Następnie Pan Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Tak, Bóg powiedział, stwórzmy człowieka na nasze podobieństwo. I teraz jest takie wielkie pytanie, co to oznacza, na podobieństwo Boga. I następne słowa brzmią tak, niech panuje. Pierwsza rzecz, Bóg mówi, stwórzmy na nasze podobieństwo i zaraz następne zdanie, niech panuje. Co oznacza, że częścią tego podobieństwa jest to, że człowiek jest stworzony do tego, żeby panować, żeby mieć władzę, żeby mieć odpowiedzialność. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który po niej pełza. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem błogosławił im Bóg i tak do nich powiedział, rozradzajcie się i rozmnażajcie, napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami w morzach, nad tym, co lata pod niebem oraz nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. W tych trzech wersetach trzy razy Bóg mówi, że daje nam władzę nad ziemią. Że każe nam panować. I Bóg nie cofnął tego nigdy. Władza nad ziemią została powierzona ludziom. I ludzie są odpowiedzialni i mają władzę, co oznacza, że Bóg tutaj na ziemi nie zrobi nic, jeżeli nie znajdzie człowieka, który będzie jego partnerem na tej ziemi. On się ograniczył jako Bóg, oddał władzę nam i musi być jakiś człowiek, który będzie chciał z Bogiem współpracować, żeby tutaj Boże rzeczy się działy. Jak czytamy dalej historię, którą sądzę bardzo dobrze znacie, diabeł też nie mógł zrobić, co by chciał. Użył podstępu, żeby namówić ludzi do buntu przeciwko Bogu. Nastąpił grzech, wszystko się zepsuło i od tego czasu diabeł został Bogiem tego świata. On działa jako Bóg świata w ten sposób, że manipuluje ludźmi. Możemy otworzyć list do Efezjan, 2 rozdział. Od 1 wersetu do 3. List do Efezjan, 2 rozdział, 1 do 3 wersetu. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak, jak pozostali. To polega na tym, że my ludzie mamy grzeszne skłonności, różnego rodzaju ambicje, pragnienia, lęki, nieprawidłowe myślenie i diabeł używa tego, żeby manipulować ludźmi. To jest trochę tak jak, może to jest podobne do takiej sytuacji, widzieliśmy na pewno, każdy widział przedstawienie kukiełkowe. Jest taka kukiełka, która ma sznurki przywiązane do swoich rąk, nóg, głowy, wszystkiego i one idą w górę. Światło pada tylko na kukiełkę i to wygląda jak żywa postać, rusza się, podskakuje, tańczy, fikołki potrafi robić, ale to, ta kukiełka nic nie robi sama z siebie, bo tam ukryty w ciemności jest ktoś, kto pociąga za te wszystkie sznurki sprytnie. W ten sposób diabeł pociąga za sznurki ludzi, którzy mają różne ambicje, skłonność do grzechu, których można namówić do grzechu, których da się skusić, którzy są poranieni, którzy się boją, obrażają, gniewają się, złoszczą i można manipulować. I w ten sposób diabeł został Bogiem tego świata. Bóg stworzył ten świat, panowanie oddał ludziom, ludzie upadli i są manipulowani. I później czytamy całą historię zbawienia, że Boży Syn przyszedł, żeby zmienić to, żeby nas odkupić, a żeby mógł to zrobić, musiał się stać człowiekiem. Bo tylko człowiek na ziemi mógł naprawić to, co zostało zepsute. Bóg nie mógł posłać anioła, nie mógł sam tego zrobić, ponieważ on nie cofa słowa, które powiedział. Ludziom dał władzę i człowiek musiał przyjść. Bóg musiał się stać zwykłym człowiekiem, żeby rozprawić się z diabłem i żeby odkupić nas. Czytamy na zakończenie Ewangelii Mateusza. To jest ten wielki nakaz misyjny, który mówi nam, po co jesteśmy tutaj na tej ziemi. Ostatnie 3 wersety, 28 rozdział, 18, 19 i 20 werset. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. A to jest coś więcej niż mieli Adam i Ewa, bo Adam i Ewa mieli władzę na ziemi. A Jezus mówi, ja mam władzę w niebie i na ziemi. Mam władzę nad całą ziemią i mam władzę nad całym światem duchowym. To się stało na krzyżu. Jezus, czytamy w liście do Kolosan, rozbroił diabła, zabrał mu broń. Co było jego bronią? Bronią diabła jest oskarżenie. Przychodzi do ciebie i mówi, jesteś grzesznikiem. Jesteś do niczego. Musisz zginąć. Jesteś bezwartościowy. Bronią diabła są nasze skłonności grzeszne. To, że można coś podsunąć pod oczy i pójdziemy za tym. I popełniamy grzech. Pan Jezus wziął ten grzech i przybił do krzyża. Jeśli jakiś czas już schodzisz z Bogiem, to twoje życie jest zupełnie inne niż przed nawróceniem. Niektóre rzeczy już ciebie nie ruszają. Jesteś inną osobą, dlatego że niektóre rzeczy grzeszne umarły w tobie. Już tam diabeł nie może za ten sznurek pociągnąć, bo on jest przecięty. Jeszcze może zostały jakieś sznurki, które trzeba przeciąć, ale wszystkie są skazane na przecięcie.
Amen.
Amen. Absolutnie. Absolutnie. Diabeł został pozbawiony swojej broni. Nie może oskarżać. Nie może kusić. Nie ma władzy nad nami. Pan Jezus ma władzę. I teraz on mówi, że ma władzę na niebie i na ziemi. I zwróćcie uwagę, następny werset mówi, idźcie więc, albo w tym tłumaczeniu, idźcie tedy. To słowo więc, czy tedy oznacza, że to pierwsze zdanie jest podstawą, początkiem, a drugie wynika z tego. Skoro ja mam władzę, to wy idźcie. Co to znaczy? Ja pokonałem diabła, więc idźcie i ustanawiajcie moje królestwo. Już teraz nie możecie przegrać. Już teraz jesteście skazani na zwycięstwo. Już teraz musi wam się udać. Moje królestwo zostanie ustanowione na ziemi, ponieważ tego głównego przeciwnika pobiłem, pokonałem go całkowicie. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów, albo pozyskujcie uczniów, czy uczyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Teraz jedna z rzeczy, jeśli chodzi o naszą współpracę z Bogiem, to jest modlitwa. Ponieważ my wszyscy od lat się modlimy, przyzwyczailiśmy się do tego. Czasami możemy zapomnieć o tych najważniejszych rzeczach, albo jeżeli długo się o coś modlę, mogę być zniechęcony. To jest normalne, to jest ludzkie. Ale jednak Słowo Boże mówi, że modlitwa jest czymś, co ma ogromne znaczenie. Ponieważ cały czas jest to samo prawo. Bóg na tej ziemi nie czyni nic, jeżeli nie znajdzie człowieka, który będzie z nim współpracował. On nie będzie gwałcił tego. Pan Jezus pokonał diabła, ale odszedł do nieba. To my zostaliśmy tutaj. Pomyślcie o tym. Bóg, no przeczytam jakieś fragmenty za chwilę, ma wiele dobrych planów, ale nie wszystkie dobre plany spełniają się, ponieważ nie ma człowieka, który by poprosił, żeby one się stały. W niebie jest przygotowane mnóstwo dobrych rzeczy. Są dobre Boże plany, ale brakuje ludzi, którzy z wiarą poprosiliby o to. Najpierw by usłyszeli od Ducha Świętego, że taki jest plan, a następnie skutecznie modliliby się o spełnienie się tego planu, żeby on się wydarzył na ziemi. Czy nie o tym mówi modlitwa Ojcze Nasz, której Pan Jezus nauczał? Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, to jest uwielbienie. A następny werset, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. To nie jest modlitwa, to nie jest jakaś czynność religijna, pomodliłem się, dzisiaj mi się udało 15 minut spędzić na modlitwę. Panie Boże, chyba jesteś zadowolony ze mnie, że się modliłem. Możesz czuć się dobrze, że się modliłeś. Takie, ale w ogóle nie o to chodzi. Kiedy Pan Jezus mówi o modlitwie, mówi o modlitwie, która sprowadza z nieba Królestwo Boże na ziemię. Jeżeli On zachęca, żeby tak się modlić, to znaczy, że ta modlitwa jest potrzebna. To znaczy, że jeżeli nie znajdzie się ktoś, kto poprosi o to, to pewne rzeczy się nie staną. Się nie wydarzą. Potrzebni są ludzie, którzy poproszą. Potrzebni są ludzie, którzy poproszą z wiarą i wytrwale. Znowuż cała masa fragmentów Bożego Słowa, które uczą nas, żebyśmy nie poddawali się, kiedy raz poprosimy i coś się nie stanie. Ale w niektórych sprawach mamy być po prostu uparci. Tacy, którzy nie rezygnują. Ze sposobu wyrażenia wiary to jest upór. To jest, ja wiem, że to jest Bożą wolą. Ja wiem, że Bóg Chcę, żeby to się stało, więc będę stawał przed Bogiem i przypominał Mu o tym. Prosił, dziękował, błagał, wielbił Go, wyznawał, aż to się stanie. Przyjdź Królestwo Twoje. Ta modlitwa jest niezbędna, żeby Królestwo Boże sprowadzić na ziemię. Bądź wola Twoja. Ta modlitwa jest niezbędna, żeby spełniła się Boża wola. Czyli modlitwa polega na tym, że staję przed Bogiem, może uwielbiam Go najpierw, bo Pan Jezus zaczyna Ojcze Nasz, przypominam sobie, kim jestem, cieszę się, dziękuję, że jestem Bożym dzieckiem, że jestem zbawiony, należę do Bożej rodziny, później Boga uwielbiam, ale następna rzecz to słucham. Co On ma do powiedzenia? Co On chciałby zrobić? Jaki On ma plan? Ja uświadomiłem sobie, że przez lata nabrałem takiego nawyku, gdy chodzi o modlitwę. Kiedy się o kogoś modlę, czasami to jest jakieś spotkanie, czasami po prostu mam swój własny czas modlitwy, staram się usłyszeć Boży głos. Staram się usłyszeć, czy Bóg coś mówi, zanim zacznę się modlić. Prawdę mówiąc, jest mi dosyć trudno się modlić wtedy, kiedy nic nie słyszę. Czekam na jakieś przekonanie od Boga, jak mam się modlić, o co mam prosić. Kiedy przyłączyłem się do modlitwy pastora Pawła Godawę, no ileś miesięcy trwała ta modlitwa, walczyliśmy o jego życie, było mi trudno się modlić, bo może tylko 4 czy 5 razy przez te miesiące miałem taki moment, że coś słyszałem od Boga i jest trudno się modlić wtedy. Nie wiem, co zrobić. To, co odbierałem, było ważne i wtedy się cieszyłem, bo mam jakąś wskazówkę od Pana Boga. Mam jakąś instrukcję, jak mam się modlić. I to jest inna modlitwa niż wtedy, kiedy nie wiem. Domyślam się, albo sobie czegoś chcę. Nie chcę czegoś chcieć. Chcę się modlić zgodnie z tym, co jest Bożym planem. My możemy usłyszeć, co jest Bożym planem. I możemy się modlić o ten Boży plan. I właśnie Twoja modlitwa sprawi, że coś, co Bóg zaplanował, stanie się. A jeżeli zaniedbasz modlitwę, to może nie znajdzie się inny człowiek, który o to poprosi. I to się nie stanie. I teraz chciałbym powiedzieć o tych trzech modlitwach, które związane są z ewangelizacją. No, ja nie będę mówił nic nowego, ale chciałbym spróbować was zachęcić, żebyście byli wytrwali, że jeżeli ktoś się zniechęcił, to żeby na nowo przystąpił do modlitwy i za jakiś czas przyszedł i powiedział świadectwo o tym, jak Bóg działa. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział i pierwszych 6 wersetów. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, od 1 do 6 wersetu. Przede wszystkim więc zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowania za wszystkich ludzi. No wszystkie formy modlitwy chyba tu zostały wymienione. I podziękowania za wszystkich ludzi, a później za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. I gdybyśmy tylko te dwa wersety przeczytali, to byśmy sobie pomyśleli, no musimy się modlić, żeby nam się dobrze żyło. No. Słusznie, no. Zależy nam, żeby się dobrze żyło. Módlmy się, żeby nam się dobrze żyło. Żeby było fajnie, żebyśmy spokój mieli. Żeby się tu nikt nie czepiał. Żebyśmy mogli się zgromadzać i nie było prześladowań. Ale następne zdania mówią coś więcej. To jest wspaniałe i miłe Bogu naszemu Zbawcy, ta modlitwa, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Gdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. I posłuchajcie, człowiek, Chrystus, Jezus. Kilka razy w piśmie jest użyte to określenie, chociaż są miejsca, które mówią, że On jest Synem Bożym, ale są miejsca, gdzie jest właśnie ten zwrot. Człowiek, Chrystus, Jezus. Bo On jako człowiek odniósł zwycięstwo tutaj na ziemi. I jako człowiek nas zbawił. On siebie samego złożył na okup za wszystkich na świadectwo swoim czasom. A więc w tej modlitwie chodzi o to, żeby ludzie byli zbawieni. Nie chodzi, żeby nam się dobrze żyło. Nie po to się modlimy o władzę, żebyśmy mieli dobry rozwój gospodarczy. Znaczy, to nie jest zła modlitwa, ale powiem szczerze, jeśli byśmy się tylko o to modlili, żeby w naszym kraju się dobrze gospodarka miała, żebyśmy żyli w pokoju, to jest modlitwa nieszczęście, bo jak ludzie żyją w pokoju i wszystko mają, co by chcieli mieć, to się nie interesują w ogóle swoją wiecznością. Stają się obojętne Ewangelie. To jest krótkowzroczna modlitwa. Potrzebujemy myśleć o wieczności i jesteśmy zachęceni, żeby modlić się o każdego człowieka i o ludzi, którzy mają władzę, po to, żeby Ewangelia dotarła do kogo? Do każdego człowieka. Bo tutaj nie muszę pytać się, uważajcie, o niektóre rzeczy nie musimy, a nawet nie powinniśmy pytać Boga. Na przykład nie powinniśmy pytać Boga, czy chce, żeby ktoś został zbawiony, ponieważ tu mamy napisane, że Bóg chce, żeby każdy człowiek został zbawiony. To jest Boży plan, to jest Boża wola. A więc o to akurat możemy modlić się odważnie. O każdego człowieka, aby został zbawiony. Nie mogę tego z Pisma udowodnić, czy tak na pewno jest, czy nie, ale jest taki pogląd i dla mnie on ma sens, że żeby ktoś został zbawiony, ktoś musi o niego poprosić. Ktoś musi poprosić Boga. Chociaż Bóg chce, żeby każdy był zbawiony, ale on nie robi nic na ziemi, jeśli jakiś człowiek go o to nie poprosi. Jeśli jakiś człowiek nie będzie z nim współpracował. Gdy chodzi o głoszenie Ewangelii, my mamy monopol na głoszenie Ewangelii. Jesteśmy monopolistami i Bóg nie udzieli licencji żadnemu aniołowi, żadnemu innemu stworzeniu, tylko nam, ludziom. Tylko my możemy to zrobić. I my mamy przywilej, żeby się modlić. Bóg chce, żeby każdy człowiek był zbawiony. A może tak jest, że żeby ktoś był zbawiony, ktoś musi się o niego modlić. Ja myślę, że rozsądną rzeczą jest modlić się o pojedyncze osoby, tak, że tak powiem, z imienia i nazwiska na początku, dopóki nie wzrośnie nasza wiara, bo pewnie dzisiaj nie jest na tym poziomie, żeby na przykład poprosić o całe miasto. Są historyczne relacje ludzi, którzy modlili się o miasto albo nawet o naród. Gdzieś w swojej wierze doszli do miejsca, że mogli poprosić o tak wiele ludzi naraz. Ale ja myślę, że zacząć trzeba zawsze od czegoś mniejszego. Od kogo zaczynamy? To jest oczywiste. Od naszych najbliższych. Zaczynamy od rodziców, dzieci, rodzeństwa. I jeśli ktoś ma męża albo żonę, którzy są jeszcze nie nawróceni, to są nasi najbliżsi ludzie dla nas. Nam zależy, żeby każda z tych osób była zbawiona. Ja chciałbym zachęcić Cię, nigdy nie zrezygnuj ze zbawienia swoich najbliższych, swojego rodzeństwa, swoich rodziców, swoich dzieci, swojego współmałżonka. Nigdy, nigdy się nie zgódź, cokolwiek by się działo. Twoim zadaniem jest modlić się aż do skutku. I podam taką historię, może przy jakiejś okazji mówiłem Wam, to ileś lat temu się wydarzyło. Taka skomplikowana historia, bo kilka pokoleń występuje, ale może uda mi się powiedzieć to dobrze. Więc zaczęło się od kobiety, której nigdy nie spotkałem. Pewna kobieta dawno temu nawróciła się. I gdzieś tam, chyba we Wrocławiu, była w zborze jakimś ewangelicznym, nie wiem, może u baptystów, może w jakimś innym kościele. Ona tam była. I była wierna Bogu. Jej syn, mamy kobietę, która się nawróciła, jej syn, kiedy dorósł, czyli tam miał 18-20 lat, znalazł fajną dziewczynę. Ta dziewczyna nie była z ewangelicznego kościoła, tylko była katoliczką. On się obawiał, że jeżeli ujawni kościół, z którego pochodzi, przed tą dziewczyną, to nici będą z małżeństwa. W związku z tym ukrył to. Czyli poszedł na kompromis. Ukrył to, żeby chował się w domu ludzi wierzących. Poszedł na kompromis i wziął ślub. bardzo niedobra decyzja, jeśli ktoś udaje kogoś, kim nie jest, po to, żeby pozyskać relacje. Skutek był taki, że on został rozbitkiem w wierze, to znaczy człowiekiem, który wierzy, że jest Bóg, ale w bardzo dziwny sposób, z dala od Kościoła. Ja kiedyś tego człowieka spotkałem, słyszałem, że mówi o swojej wierze w Boga i mówił tak dziwnie. Rzadko się zdarza, żeby kogoś takiego spotkać. A ta dziewczyna, z którą wziął ślub, nawróciła się. Tak jest. I przez całe życie była wierna Bogu. Jeszcze niedawno chodziła do zboru w Warszawie, tam gdzie byłem pastorem. Zmarła jakiś czas temu, niedawno. Ona do końca była wierna. To jest dopiero. A więc mamy kobietę, która dawno temu zmarła, była wierząca. I mamy jej syna. No i oni mieli też dzieci. Chyba dwoje. Czyli wnuk tej pierwszej kobiety jest w zborze w Warszawie. I tam są jeszcze kolejni potomkowie i kolejni jeszcze, ale to już tam mniejsza z tym. I któregoś dnia, parę lat temu, wnuk tej pierwszej kobiety, czyli syn tego odstępcy, dzwoni do mnie z prośbą, czy mógłbym się z jego tatą spotkać, ponieważ on jest ciężko chory, pogorszyło mu się, prawdopodobnie niedługo umrze i potrzebuje pojednać się z Bogiem. Więc ja przyjeżdżam tam, gdzie on mieszkał. Ten syn robi herbatkę, zamyka nas w pokoju, rozmawiamy z godzinę. I wiecie, Ewangelia jest prosta, a ja dobrze mówię po polsku. I to nie jest skomplikowane naprawdę, żeby wyjaśnić. Więc siedzimy, ja mu wyjaśniam, a on mi swoimi teoriami. Po prostu jakieś kosmiczne teorie miał. I tak rozmawiamy i do niczego nie możemy dojść. Zakończyliśmy modlitwę i wyszedłem taki zniechęcony. Myślę sobie, no po prostu jest okropne. Człowiek ma potrzebę, żeby pojednać się z Bogiem. Ja przychodzę do niego, mówię mu prosto Ewangelię. Naprawdę Ewangelia nie jest skomplikowana. I to się odbija od niego jak groch od ściany. I wychodzę i nic. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie. I tak samo się skończyło. Herbatkę wypiliśmy, porozmawialiśmy i doszliśmy do niczego. I po prostu on był kompletnie odporny na rozmowę ze mną. I minęło tam parę dni, dzwoni do mnie syn tego człowieka i mówi, że właśnie bardzo się pogorszył stan jego ojca. Zabrali go do szpitala i w szpitalu usłyszał, że to już jest koniec. On nie dożyje do rana, to jest agonia. Proszę się przygotować na śmierć. Poczuł się w tej sytuacji. Dwa razy spotykasz się z człowiekiem, który chce się pojednać z Bogiem. Mówisz mu Ewangelię. I on teraz umrze w bałaganie. Przecież to jest... To nie może tak być. To nie można się z tym pogodzić. To jest bez sensu. Więc ja powiedziałem Panu Bogu, że to mi się nie podoba. I to jest bez sensu zupełnie. Że tak nie może być. No. To strasznie przykro było mi. Pomodliłem się trochę. Następnego dnia dzwoni ten syn tego chorego gościa i mówi, tata jakoś przeżył. Już umierał, ale przeżył. Czy byś mógł przyjechać do szpitala, żeby z nim porozmawiać? Ja myślę sobie, to jest bez sensu. On jest odporny na rozmawianie ze mną. Ja nie mam po co do tego szpitala jechać. Ale bardzo trudno jest powiedzieć nie. Jak ktoś cię prosi do kogoś, kto przed chwilą umierał, a jednak żyje i prosi o rozmowę. Mówi, no to dobra, przyjadę do tego szpitala, tak? Ja tam nie mam nic do zrobienia, nie mam nic do powiedzenia, wszystko powiedziałem, modliłem się, nic nie zdziałam. Teraz już nie ma herbatki, ani zamkniętego pokoju, tylko jest sala szpitalna, jacyś pacjenci są, ten człowiek ledwo żywy, tak, po nocy, który miał umrzeć. Nie ma takich komfortowych warunków. I ta nasza rozmowa może trwa 5 minut. Wszystko, co zrobiłem, to poprowadziłem go w modlitwie pojednania z Bogiem. Ja już go do niczego nie przekonywałem. On był gotowy. Pojednał się z Bogiem. Wyznał Jezusa jako swojego Pana. Naprawdę widać było, że Bóg go w tym momencie dotyka. Jak to się stało, to w 5 minutach się zmieściło. Jak to się stało, to on poprosił mnie, żebym to jego żonę zaprosił, żebym wyszedł i zaprosił żonę do pokoju, więc ja wyszedłem na korytarz, ona tam czekała, zaprosiłem do pokoju, za chwilę ona wyszła z tej sali, przepraszam, nie z pokoju, z tej sali szpitalnej, cała taka zapłakana, coś, pytam się, co się stało, a ona mówi, on mnie pierwszy raz w życiu przeprosił. Naprawdę się nawrócił. I później mu się jeszcze bardziej poprawiło i wszystko. Wiecie, jak... To nie, wiele razy widziałem to. Ludzie umierający przyjmowali Jezusa. Jezus przynosi życie. Nie tylko duchowe. I się poprawiało wiele razy. To jest zastrzyk życia. Przy okazji, że przyszło to życie wieczne, ono gdzieś tam, taki uboczny efekt, powiedzmy, dotyka też życia fizycznego i na pewien czas jest lepiej. On później odszedł. Ja prowadziłem jego pogrzeb. A ponieważ on nie przychodził do kościoła, tylko jego żona przychodziła, to zdecydowana większość uczestników pogrzebu było ludzi nienawróceni. Więc ja tym ludziom mogłem powiedzieć, że on jest pojednany z Bogiem, ja mogę to zagwarantować, bo byłem świadkiem tego, jak do tego doszło. Mogłem im mówić Ewangelii i mówić, że on już jest zbawiony. Wierzę, że pomimo tego, że ten człowiek w swojej młodości podjął bardzo złą decyzję, zapierając się wiary, którą przekazała mu mama, a ponieważ mama modliła się o niego i chociaż ona odeszła już, jej modlitwa została wysłuchana i Bóg nie pozwolił mu umrzeć niepojednanym. Twoja modlitwa gwarantuje zbawienie twoich dzieci. No a to jest dopiero pierwsze pokolenie. Wnuk tej oryginalnej kobiety jest w kościele. Były różne problemy w jego życiu. Myślę, że po części z powodu tego, co ojciec zrobił i tak już obciążył swoje dzieci. Nie mam dość czasu, żeby wszystko opowiedzieć, ale takie problemy, które nie mogliśmy rozwiązać. On gdzieś kilka lat temu przeżył jakieś przedziwne spotkanie z Bogiem, które wszystko zmieniło. Jest teraz w kościele. Wszystko dobrze. Ich dzieci służą Bogu. Właśnie to tak, są jedne z najbardziej gorliwych w kościele. Jakiś czas temu to będzie wnuczka tej pierwszej kobiety. Wyszła za mąż i mieliśmy błogosławieństwo ich dziecka, że jest tam kolejne pokolenie. A jutro jest ślub tego wnuka, prawnuka tej pierwszej kobiety. To już mam 5 pokoleń. Przepraszam, już nie będziemy komplikować. Chodziło mi tylko o to, mógłbym więcej przykładów opowiedzieć, że modlitwa wiary wytrwała, która nie rezygnuje, sprowadza zbawienie dla naszych najbliższych. I nigdy nie potrzebujemy rezygnować. Nie zwracajcie uwagi na to, co oni do was mówią. Nie wierzcie w to, że oni mówią, że jak się naśmiewają, są przeciwni, mówią źle. To jest ich zachowanie, żeby was zniechęcić. W środku Duch Święty działa w odpowiedzi na nasze modlitwy. Więc pierwsza modlitwa to jest modlitwa o zbawienie. Najpierw najbliższych, bo nam najbardziej zależy. I ta modlitwa będzie usilna, będzie wytrwała. I nauczymy się wiary. A później możemy sięgać w kolejne osoby. Później możemy sobie zrobić listy tam. Razem z moją żoną Jolą zrobiliśmy sobie listę jakichś osób, na których nam zależy. Mamy takie listy jednakowe i modlimy się mniej lub bardziej regularnie, ale wytrwale o zbawienie tych osób. Druga modlitwa to jest zapisane w Ewangelii Mateusza, 9 rozdział, 36 do 38 wersetu. Ostatnie 3 wersety Ewangelii Mateusza, 9 rozdział. Więc pierwsza modlitwa to jest po prostu modlitwa o zbawienie, ponieważ Bożą wolą jest, żeby nasi bliscy byli zbawieni. I nigdy nie powinniśmy rezygnować. Druga modlitwa to jest Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 36 do 38 wersetu. A gdy zobaczył tłumy, wezbrała w nim litość nad nimi, bo był udręczony i porzucony jak owce pozbawione pasterza. I zwrócił się do swoich uczniów. Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników niewielu. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Pomyślcie, co Pan Jezus mówi. Mówi tak. On, Boży Syn, wyraża serce Ojca. Patrzy na ludzi i widzi, że są pogubieni i że potrzeba, żeby się ktoś nimi zajął, żeby ktoś im powiedział Ewangelię i uczynił uczniami. To jest Boże serce i to jest Boży plan. I wtedy Pan Jezus mówi, proście Pana żniwa, bo za mało pracowników jest. Co oznacza, że jeśli nie poprosimy, to oni nie zostaną wysłani. Od naszej prośby zależy, czy zostaną wysłani robotnicy do zebrania żniwa, czyli ci, którzy głoszą Ewangelię i ci, którzy nauczają i czynią uczniami i uwalniają od demonów i tak dalej. To wszystko, co potrzebują ludzie, którzy się nawracają. Dlaczego musimy tak się modlić? To słowo tu przetłumaczone przyspieszył, a tutaj przetłumaczone wyprawił, to są grzeczne słowa. W rzeczywistości tam jest greckie słowo, które oznacza wyrzucić. Znaczy tak trochę używając siły. A dlaczego? Dlatego, że jakieś 2 czy 3% Kościoła to są ewangeliści, ich nie trzeba namawiać, oni są sami z siebie, mają tą potrzebę, żeby głosić Ewangelię, a reszta to nie chce się głosić Ewangelii. Taka jest prawda. Oryginalnym uczniom nie chciało się za bardzo głosić Ewangelii. Skąd to wiem? Bo proszę bardzo, w Ewangelii mamy sytuację, że było takie przebudzenie wstępne w mieście samarytańskim Sychar. Pan Jezus rozmawiał z kobietą, całe miasto przyszło i Pan Jezus mówi, popatrzcie, żniwo jest gotowe, żeby zebrać. Tutaj trzeba zrobić żniwo. Poszli stamtąd, później Pan Jezus oddał swoje życie, powstał z martwych, żegna się ze swoimi uczniami i mówi, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami, gdzie? W Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. To on im powiedział wprost, do Samarii macie pójść. I co? I nic. Głosili w Jerozolimie, głosili w Judei, było fajnie. Potrzeby wszystkich były zaspokojone, żyli sobie świetnie, cuda się działy, coraz więcej ludzi się nawracało i nikt się nie wybierał do Samarii. I nikt nie miał zamiaru wybrać się do Samarii. Oni nie lubili Samarytana. My nie lubimy tych niewierzących, nawet niewierzący. Oni nie są tak całkiem niewierzący. Są jeszcze nie nawróceni. Jeszcze nie zostali zbawieni. Więc oni też nie lubili Samarytan i nie poszli tam. Nigdy apostołowie nikogo nie wysłali do Samarii. To prawda. Ani sami nie poszli. Dopiero jak przyszło prześladowanie i zostali siłą wygonieni z miasta, to niektórzy trafili do Samarii i tam głosili Ewangelię. Czyli my mamy w sobie niechęć. Dlaczego? Bo się wstydzimy. Dlaczego? Bo się boimy. Dlaczego? Bo to jest duchowy konflikt. Mogą nas wyśmiać, odrzucić. Za każdym razem, kiedy mam głosić Ewangelię, czuję coś tam w środku, co mi przeszkadza. To normalne. I tylko powiem taką historyczną rzecz. Ktoś mi powiedział o tym. XIX wiek w historii Kościoła to był wiek rozwoju misji. Kościół nabrał świadomości, że trzeba wysyłać misjonarzy do różnych narodów, które nigdy nie słyszały Ewangelii i zaczął to w zorganizowany sposób robić. Powstały organizacje misyjne, one wypracowały świetne metody i to nie przyniosło wzrostu Kościoła. Na początku XX wieku nastąpiło odnowienie zielonoświątkowe. Duch Święty został na nowo wylany i nagle nastąpiła eksplozja nawróceń. Potrzebne są dwie rzeczy. Wysłani robotnicy i moc Ducha Świętego. Jeśli liczymy się z osobą Ducha Świętego i chrzest w Duchu Świętym jest dla nas ważny, to powinniśmy dążyć do takiego chrztu w Duchu Świętym, który spowoduje, że będziemy skutecznie głosić Ewangelię, że będziemy opowiadać. Mówienie językami to za mało. To może być fajny i błogosławiony znak na dzień dobry. Modlę się językami codziennie, ale Duch Święty został wylany po to, żeby z moich ust ludzie usłyszeli Ewangelię, żeby się nawrócili. Więc druga modlitwa to jest modlitwa, żeby wysłać robotników na żniwo. Jeżeli modlę się o to, nie mogę powiedzieć, Panie, wyślij wszystkich oprócz mnie. Muszę się zgodzić, że ja też mogę być wysłany. Ale jest jeszcze coś bardzo ważnego. Ja mam 3 braci. Z tego jeszcze jeden nie przyjął Jezusa, nie poddał swojego życia Bogu. 2 tak. Jednemu z nich ja głosiłem Ewangelię. I później przeżył odnowienie tam na ewangelizacji. Ale drugiemu z nich ja nie głosiłem Ewangelii. On, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, ale ktoś inny głosi Ewangelię. I to ma znaczenie, ponieważ większość z nas nawróciła się po tym, jak kilka osób nam mówiło Ewangelię. Niektórzy się nawrócili, słysząc Ewangelię od jednej osoby, ale większość z nas nawróciło się, kiedy kilka osób. Więc jeżeli modlisz się o swoich bliskich, to módl się też, żeby Bóg jeszcze kogoś oprócz ciebie posłał. Szukaj sposobu, żeby jeszcze ktoś, bo to może przyspieszyć nawrócenie. Nie wiem, jak to działa, ale taka jest obserwacja. Więc druga modlitwa, prosimy Boga, żeby wysłał robotników, żeby wysłał do tych ludzi, o których się modlimy, o ich zbawienie. Do naszych sąsiadów, do naszego miasta. Tam, gdziekolwiek Duch Święty nas prowadzi, żebyśmy się modlili. I trzecia modlitwa to jest pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, czyli pierwsza modlitwa, modlę się po prostu o zbawienie. Druga modlitwa, modlę się, żeby ktoś został wysłany. Dlatego, że większości z nas się nie chce. I to jest ludzkie, takie normalne, mamy opór. Potrzebujemy Bożego dotknięcia, co jest moim zdaniem mniej bolesne niż jakieś prześladowanie, żeby gdzieś pójść. Trzecia modlitwa jest zapisana w pierwszym liście Piotra, trzeci rozdział, 15 werset. W tym tłumaczeniu mam: na Panu, na Chrystusie skupcie się raczej. Tutaj jest: Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. Takie samo znaczenie. Ja bym to powiedział takim współczesnym językiem, żeby być na bieżąco z Panem Jezusem, żeby nie mieć przerw, żeby nie musisz się stale modlić, ale żyjesz tak, żeby stale być w kontakcie z Nim. Nie robisz sobie urlopu, nie jesteś chrześcijaninem tylko w niedzielę, ale przede wszystkim jesteś w poniedziałku do soboty. Jesteś na bieżąco z Panem Jezusem. I czytamy tak. Na Panu, na Chrystusie skupcie się raczej w swoich sercach, albo poświęcajcie Go w swoich sercach. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją. Co to oznacza? To oznacza coś takiego, że są okazje do głoszenia Ewangelii. Możemy zaplanować ewangelizację, i wy to robiliście czasem, zrobić coś tutaj na placu, gdzieś pójść, ale większość nawróceń dzieje się w sposób niezaplanowany przez nas. On jest zaplanowany przez Boga, ale my o tym nie wiemy. To są te najlepsze okazje do opowiedzenia świadectwa, do głoszenia Ewangelii. Są zaskakujące, są niespodziewane. Zdarzają się w nieodpowiednich momentach, kiedy gdzieś się śpieszę, jestem zmęczony, jestem w jakimś złym nastawieniu, myślę o czymś innym i nagle jest ta okazja. Ktoś zaczyna rozmowę i widzę, że ta rozmowa może pójść w dobrą stronę. Może będę mógł powiedzieć świadectwo, a może będę mógł coś dobrego zrobić, a może tylko tak, rozmawialiśmy o tym przedwczoraj w Młońkach, właśnie jedna siostra powiedziała, że tam ktoś coś chciał, przepraszam, ona miała potrzebę coś tam naprawić, tam rozmawiała z jakimś sąsiadem czy sąsiadką i wyczuła, że jest okazja, żeby się pomodlić o jakąś potrzebę. I ta musiała się przełamać, była gotowa, pomodliła się i Bóg się dotknął tej osoby. To jest krok po kroku, różne sytuacje otwierają serca ludzi. Ale my musimy wykorzystywać okazje, bo one się zdarzają niespodziewanie. Nie wtedy, kiedy chcemy. Tak myślę o sobie też. Czasami jestem w złej formie. Muszę to przyznać. I gdzieś tam zbywam kogoś, kto coś chce. A jest tak dużo przykładów, że mnie nawet się zdarzyło. Powiedzmy taką sytuację. Parkuję w centrum miasta. Tam jest ciężko w centrum Warszawy znaleźć miejsce. Szukam tego miejsca. W końcu znalazłem. Jest jakiś bezdomny popilnować. Czyli on chce dostać pieniądze na alkohol. Czy będzie pilnował, czy to tam chyba nie wiadomo. Ale chce dostać pieniądze na alkohol. I tak sobie myślę, się śpieszę, gdzieś tam zostawiłem moją rodzinę, tutaj znalazłem miejsce, tam muszę dobiec. Ale porozmawiałem chwilę z tym człowiekiem i miałem jakąś taką ulotkę kościoła ulicznego, on się chyba tego samego dnia spotykał. I dałem mu tą ulotkę, on powiedział, a ja wiem o tym kościele, ja już tam chodzę, a dam mojemu koledze. Dowiedziałem się później, że naprawdę dał swojemu koledze i ten kolega trafił do ośrodka, został zbawiony. Przez taką głupotę. Przez taką prostą rzecz. I takich historii można by ileś powiedzieć, a nie o wszystkim się dowiadujemy. Więc trzecia modlitwa. To jest modlitwa, którą zaczynam rano i powinna trwać cały dzień. Boże, chcę być dzisiaj gotowy. Nie chcę zmarnować żadnej sytuacji. Chcę pozwolić, żeby okazje, które Ty zdarzasz, przeszkodziły mi w moim życiu, w moich planach. Zatrzymam się, zmienię trochę swoje plany i okażę komuś miłość. Opowiem świadectwo, zaproponuję modlitwę, opowiem Ewangelię, cokolwiek jest możliwe. Okazje są, czasami się same wpychają. Pamiętam, nigdy nie zapomnę, lata temu stałem tutaj przed budynkiem, bracia mocowali jakąś tablicę, że to Kościół Boży w Chrystusie. Przychodziła taka starsza pani i zaczęła mówić, że to są tacy ludzie niezwykli, że tam pili, teraz nie piją. I mówi, ale wie pan, kto by dał radę żyć tak jak oni? No to ja myślę, ta pani się prosi, żeby jej powiedziała Ewangelię, nie? Ja mówię, no, próbuję tłumaczyć, każdy da radę, tylko trzeba poddać życie Jezusowi. I ona słucha mnie i się zgadza z tym, co mówi. A później mówi, ale kto by dał radę tak żyć? Ja mówię, to tłumaczę, to nie za uczynki. I trzy razy miałem trzy podejścia i nie dałem rady. Bo ta pani tak mocno wierzyła, że to trzeba uczynkami zasłużyć. I tutaj ten Kościół uważała za tych, którzy takie wspaniałe życie prowadzą, do których nikt nie, do których nie da rady tak prowadzić. Oni są niezwykli. Więc jesteście świadectwem też tak swoją drogą. Ludzie wiedzą. No to była łatwa okazja, tak? Inna łatwa okazja to była taka, jak mi ukradli dokumenty. I nie wiedziałem, że to jest niepotrzebne. Rzadko na szczęście kradną mi dokumenty. Więc zgłosiłem się na policję. Później się dowiedziałem, że nie musiałem tego robić. No ale jak już się zgłosiłem, to tam pani przyjęła mnie, otworzyła taki 100-stronicowy formularz i zaczęliśmy wypełniać. Chyba z półtorej godziny tam siedziałem, niepotrzebnie jakby. I ona o wszystko mnie pytała, tam wiesz, tam w tym formularzu tyle pól jest i trzeba wszystko. I gdzie pan pracuje, zawód, nie mówię, pastor, i co tam dalej. I ona się zatrzymała. Pastor? Jaki pastor? Z jakiego kościoła? Nie? No to ja tłumaczę jej, kto się pyta, to mówię. I później, przez resztę rozmowy, połowę czasu wypełnialiśmy ten formularz, tam bardzo dużo pytań było, a połowę czasu ona stawiała mi pytania duchowe. Miała jakieś problemy już. Nie powiem teraz jakie, ale miała jakieś duchowe pytania. Znalazła pastora i uznała, że może go zapytać. Więc zapytałam je o ileś rzeczy i objaśniłem to, o co pytała. To były prawdziwe pytania, ważne rzeczy. I później chciałam jeszcze Ewangelię powiedzieć, bo ona o to nie zapytała, o zbawienie. Ale ona już wtedy przejęła kontrolę, bo to ona miała władzę, ja byłem klient. I nie pozwoliła mi więcej powiedzieć. Wypełniliśmy ten formularz. Ale miałem okazję, żeby powiedzieć coś o Bogu. Ja nie jestem ewangelistą, nie jestem tym, który tak łatwo to robi, ale myślę, że miałem setki sytuacji. Niektóre wykorzystałem, niektóre nie wykorzystałem. Naszym zadaniem jest modlić się, Boże, od rana modlić się, Boże, pomóż mi wykorzystywać sytuację. Niedawno mieliśmy taką rozmowę z pastorem z Żeradowa, on tu też w maju, nie wiem, czy akurat u nas będzie, czy nie, przyjedzie, z Jackiem Głowackim. I on opowiedział, że jak powstawał zbór w Żeradowie, on gwałtownie wzrósł do ponad 100 osób, później był jakiś kryzys, to oni wychodzili rano z domu z taką myślą, że będą komuś głosić Ewangelię. I cuda się działy, dosłownie. Wszystko, co można sobie wyobrazić, działało. Tylko ich nastawienie było takie, będziemy głosić Ewangelię, nie wiemy jak, zobaczymy. Nie mamy jakiegoś gotowego planu, zobaczymy, co się stanie. Jesteśmy gotowi na wszystko. Modlić się o uzdrowienie, zatrzymać się koło kogoś, dać komuś traktat, Nie szli na ulicę, żeby głosić Ewangelię, szli do pracy. Normalnej pracy. I po drodze do pracy, w pracy, po pracy, gdziekolwiek, cały czas były okazje. I one brały się z tego, że zaczynali dzień oddając się do Bożej dyspozycji. Boże, chcę być używany przez Ciebie. Chcę wykorzystać okazję. Jak człowiek wykorzystuje okazję, to przychodzi ich więcej. Jak marnuje okazję, to kto by dawał komuś, to marnuje. Następne. Więc trzy modlitwy. Muszę skończyć, bo muszę zaraz pojechać. Trzy modlitwy. Wytrwała, uparta, usilna modlitwa o zbawienie najpierw naszych najbliższych, a później kolejne osoby z naszego otoczenia. Sąsiedzi, ludzie znajomi, z pracy, szkoły, gdziekolwiek. Kogoś Bóg ci kładzie na serce, wpisujesz i modlisz się i wołasz do Boga, żeby był zbawiony. Druga modlitwa to jest modlitwa o wysłanie robotników. Dlatego, że Kościół w większości, co znaczy my, mamy wewnętrzny opór. To jest ludzkie. Ja nikogo nie chcę ani potępiać, ani jakiegoś kogoś innego wywyższać. Tak po prostu jest. Bóg używa ułomnych ludzi, którzy się boją, wstydzą, zapominają języka w gębie, uważają, że się nie nadają do niczego. A Pan Bóg mówi, no właśnie ciebie, jesteś idealny, żeby głosić moją Ewangelię. Właśnie ty jesteś najbardziej odpowiedni. Nie ten taki błyskotliwy, super tego, wygadany, tylko ty jesteś odpowiedni. Prawda? Tylko musisz być wysłany. Czyli potrzebujesz, żeby Bóg swojej siły użył, mocy Ducha Świętego, żeby cię wyposażyła. Coś się zmienia. I trzecia modlitwa to jest modlitwa gotowości. To jest bardziej takie bycie na bieżąco z Bogiem, żeby wykorzystywać okazję. To jest moja modlitwa. Jestem daleki od ideału, ale cieszę się z każdej okazji, której nie, że tak powiem, nie odrzucę coś, co się dzieje, nie zmarnuję sytuacji, ale wykorzystam ją i zapewniam was, że te okazje są takimi... one nie są sztuczne. To nie jest takie dziwaczne coś, że nagle tam nie w 5, nie w 9 wyskakujesz do kogoś, nie? Tak jak ktoś miał taką metodę, może w przypadku tego człowieka działa, że zaczepiał ludzi i pytał się, przepraszam bardzo panią, ile krowa ma nóg? 4. 4! Coś mi to przypomina. 4. Słyszała pani o 4 krowach długowego życia? To jest dziwaczne. Był taki człowiek, który historycznie został opisany, mieszkał, taki były marynarz, mieszkał w Australii, który, on został jako młody człowiek ukąszony przez muchę tsetse, zapadł w śpiączkę i cudem przeżył. I po tym jak przeżył, był trochę niepełnosprawny. Nie było, miał momenty, gdzie mógł zasnąć nagle, tak niespodziewanie i tak dalej. Nie mógł normalnie żyć. Nawrócił się i bardzo chciał głosić Ewangelię. Ale nie wiedział jak, nie czuł, że może jakoś... I wpadł na taki pomysł, wymyślił sobie taki patent. Wychodził na ulicę Sydney w Australii, chyba codziennie albo prawie codziennie. I zaczepiał ludzi i miał tylko jedno powiedzonko. Przepraszam bardzo, czy myślał pan, co się z panem stanie, gdyby miał pan umrzeć w ciągu najbliższych 24 godzin? I on niektórym dawał traktaty, z niektórymi się modlił, ale większość ludzi tylko to powiedział i oni byli zszokowani takim pytaniem. Kończyli rozmowę. Skąd się dowiedzieliśmy o tej historii? Ponieważ w Wielkiej Brytanii pewien człowiek w jakimś zborze opowiedział, że tak się nawrócił, że był marynarzem. Wyszedł na przepustkę i właśnie zamierzał w tym porcie w Sydney zabawić się gdzieś, ale jakiś dziwak go zaczepił i zadał mu to pytanie. Przepraszam, czy pan wie, co się z panem stanie, co by się z panem stało, gdyby pan umarł w ciągu najbliższych 24 godzin? I mówi, zepsuł mi całą przepustkę. To pytanie nie dało mi spokoju. Aż się nawróciłem. I ktoś słuchał tej historii mówi, ale ja się tak samo nawróciłem. Więc zaczęli się dowiadywać, może więcej takich ludzi było. I pewien człowiek się zainteresował, przeprowadził badanie, znalazł kilkanaście osób, które się nawróciły poprzez tego dziwnego ewangelistę. I wtedy on postanowił odszukać tego człowieka. Pojechał tam do Australii, do Sydney. On już, ten człowiek był już chory, stary, już nie mógł wychodzić. Odszukał go i zaczął z nim rozmawiać. I okazało się, że on nie wiedział, czy ktokolwiek z tych ludzi jest nawrócony w kościele. Nie miał tej świadomości. Z niektórymi się modlił, ale zostawiał ich. Na tyle było stać. Jeśli tam się policzyło, ile lat on wychodził, z iloma ludźmi rozmawiał dziennie, wygląda na to, że powiedział, zaczepił w ten sposób. Nie wiem, czy to jest Ewangelia. Trochę nie. To nie ma żadnej Ewangelii. Zaczepił w ten sposób około 100 tysięcy osób. W ciągu iluś tam lat, nie? Wychodził codziennie na ulicę. I ten człowiek, który odszukał go, pomyślał sobie, no to jest tyle ludzi nawróconych, jest teraz w kościele, może to jest dobry sposób na głoszenie Ewangelii. Wyszedł na ulicę, zaczepił kogoś, przepraszam, czy pan, to z tam samym tekstem, czy pan, słyszałeś tą historię? Czy pan, słyszałeś?
Ja ale do końca.
Czy pan wie, co się z panem stanie, gdyby pan miał umrzeć w ciągu najbliższych 24 godzin? I dostał w zęby. I doszedł do wniosku, że nie ma licencji na ten sposób opowiadania Ewangelii. Więc znajdź swój sposób. Nie może być dziwny, nie może być sztuczny. Musi być twój. Bóg nas naturalny. Tak jak tobie to pasuje. Tak jak wydarzenie, okazja, okoliczność jest. I my, Bóg nas chce umieszczać w takich naturalnych, normalnych sytuacjach. Trzy modlitwy. Jak mogę, tak was zachęcam, bo to jest coś naprawdę fajnego. Będzie w tym życie. Prosić Boga wytrwale o najbliższych i innych ludzi, o ich zbawienie. Aż dojdzie do tego, że o każdego, który mieszka w Olecku, ktoś się będzie modlił. Jeszcze dzisiaj to niemożliwe, ale może za parę lat. Prosić Boga, żeby Bóg wysłał robotników na swoje żniwo. Potrzebna jest Boża interwencja, żeby Kościół ruszył. I skupiać się w swoich sercach, być na bieżąco, poświęcać Jezusa Chrystusa w swoim sercu przez cały dzień, każdego dnia, żeby nie zmarnować okazji, która przyjdzie. Ja z doświadczenia mojego i innych ludzi chcę wam powiedzieć, Boże okazje przeszkadzają nam w życiu. Są w nieodpowiednich momentach. Wtedy, kiedy się śpieszymy, kiedy jesteśmy głodni, byśmy chcieli szybciej do domu dotrzeć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest ten moment, w którym trzeba się zatrzymać. Ja może wam o tym mówiłem, taka największa okazja, która mi się trafiła i tym zakończę, to przechodziłem przez przejście podziemne w centrum Warszawy lata temu. Ja już ileś razy zatrzymywałem się przy tych różnych ludziach żebrzących, tylko po to, żeby odkryć, że oni wcale nie chcą, żeby im pomóc, chcą moich pieniędzy, a jak ja tam próbuję z nimi rozmawiać, to im przeszkadzam, bo w czasie, kiedy rozmawiam, nikt im pieniędzy nie wrzuci, więc myślałem sobie, nie będę się przy każdym żebraku zatrzymywał, ale pomodlę się, przechodząc. I żebrała jakaś, znaczy nawet nie żebrała, to złe słowo, na takim instrumenciku grała taka starsza kobieta, źle grała. Powinien jej płacić, żeby przestała grać. Nie dość, że instrument dziecinny, to jeszcze słabo gra. Minąłem ją, wyszedłem z tego przejścia i pomodliłem się trochę i poczułem, że mam wrócić do tej kobiety. Wróciłem do tej kobiety i zacząłem z nią rozmawiać. Okazało się, że to nie jest zawodowa żebraczka, że na pierwszy raz w życiu wyszła na ulicę, zdesperowana, ponieważ miała dorastające dzieci, bez męża. Miała z tymi dziećmi straszne kłopoty. Była chora, nie mogła pracować, nie miała pieniędzy i wyszła na ulicę, więc my pomogliśmy. To nie było takie trudne, tak? Zadzwoniłem zaraz do kogoś z kościoła, tam się zrzuciliśmy, kupiliśmy żywność, ona przyjęła od nas ten dar. W rezultacie, wiele rzeczy się wydarzyło, w rezultacie ona się nawróciła. Następnie powiedziała Ewangelię swoim koleżankom z domu dziecka, bo ona wychowała się w domu dziecka. I one kolejnym osobom, kilka albo kilkanaście osób się nawróciło. Tylko przez to, że się zawróciłem i porozmawiałem z tą kobietą, dlaczego ona gra i żebrze. Tylko przez to. Tam nic więcej nie było. Reszta już się, jak powiedzieć, sama się działa. Tak? Już było takie naturalne i normalne. Okej. Panie Boże, dziękuję Ci bardzo za Twoich wiernych, za Twój Kościół w Olecku, za ludzi, którzy kochają Ciebie z całego swojego serca, którzy dochowują Ci wierności, którzy wytrzymują różne trudne życiowe sytuacje i służą Tobie. I pomóż mnie i każdemu, który jest w tej sali, abyśmy wytrwale wołali do Ciebie, aż będziemy oglądać zbawienie naszych najbliższych, znajomych, sąsiadów, na których nam zależy, o których mamy się modlić. Pomóż nam, Panie, abyśmy byli wśród tych, którzy są wysłani do zebrania żniwa. A szczególnie, Boże, proszę Cię, pomóż mnie i pomóż każdemu z nas, abyśmy byli cały czas gotowi do wykorzystania okazji, aby głosić Ewangelię. Panie, pomóż, abyśmy się nauczyli wykorzystywać te okazje. Te okazje, żeby okazać miłość, być świadectwem, modlić się o kogoś, opowiedzieć coś, kiedy Ty zdarzasz taką sytuację. Panie, proszę, żeby Twój Duch Święty stąpił na nas, aby stąpił na to zgromadzenie, aby napełnił Twoją mocą, która służy do tego, żeby Ewangelia się rozprzestrzeniała, aby wszystkie przeszkody i warownie diabła zostały zburzone, oczy ludzi otwarte, serca dotknięte Twoją mocą, aby uwierzyli i zostali zbawieni. Alleluja. Amen.
Amen.
Przepraszam Was, muszę wyjść teraz, bo już tak trochę się spóźnię. To bardzo Was przepraszam, że tak. Dziękuję.
Dziękuję.